Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy temat masonerii. Skąd się wzięła i czy faktycznie żelaznym założeniem od samego początku było rządzenie światem trzymając się w cieniu? Okej, to ważne, więc może przypomnę. Nie. Plan był taki, żeby rozpowszechniając idee oświeceniowe, czyli równość niezależnie od pochodzenia, brak ingerencji kościoła w politykę i odejście od feudalizmu, zmieniać świat na lepsze. Stary system postanowił jednak wydać wojnę tym śmiałym, wzniecającym rewolucję wszelakie poglądom i stąd po części bardzo zła sława wolnomularstwa. A jak było na naszych ziemiach? Kto sławny był masonem? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Jeśli chodzi o celebrytów w szeregach wolnomularskich, to absolutnie nie mamy się czego wstydzić, bo masonerię na naszych ziemiach miał rozkręcać sam Fryderyk August Rutowski. I teraz całkiem zasadne jest pytanie, które wiele osób właśnie sobie zadało. Co to za celebryta, skoro pierwszy raz w życiu o nim słyszę? Okej, no to inaczej. Syn samego króla Augusta II Mocnego, co w sumie jest dość zabawne, bo przecież wolnomularstwo wśród swoich głównych zasad ma sprzeciwianie się feudalizmowi. To trochę tak, jakby czyjś ojciec miał sklep spożywczy, którym rządzi sam, a syn mu sprowadził na osiedle franczyzę znanej marki. Myślę, że każdy kuma, o co chodzi. No ale już nie takie rzeczy się w naszej historii odstawiały. Co wiemy o tych pierwszych polskich lożach? Że Rutowski przeniósł je albo z Niemiec, co z racji pochodzenia bardziej prawdopodobne, albo z Francji. Za pierwszą lożę uważa się warszawskie Czerwone Bractwo. 8 lat później działać zaczęła Loża Trzech Braci, ale nie było to działanie ciągłe. Czemu? Bo na zachodzie Europy fani starego systemu wydali już otwartą wojnę masonerii. Przykład? A chociażby papieska bulla z 1738 roku, potępiająca tajne związki typu wolnomularskiego właśnie. Podobnie bulla papieża Benedykta XIV, zarzucająca masonom bezbożność i wręcz zakazująca zgromadzeń, skutecznie na jakiś czas zahamowała rozwój Loży Trzech Pionów kilkanaście lat później. Jednak nie tylko papieskie bóle sprawiały, że tworzące się kolejne i kolejne loże masońskie na naszych ziemiach nie mogły się rozbujać. Wolnomularstwo z założenia miało być apolityczne, a w Polsce w czasach pokoju dość ciężko o takie rzeczy. Wtedy nie było inaczej. Inna sprawa, że również w czasach niepokojów ideały masonerii schodziły na dalszy plan i wiele osób angażowało się na przykład w rozgrywki przy okazji wojny siedmioletniej. Dopiero po niej masoneria odżyła, ale też nie jakoś przesadnie. Loże zasilali kolejni arystokraci, jednak w czasach saskich to była tylko ciekawa, filozoficzna odskocznia. Prawdziwy wiatr w żagle polskie wolnomularstwo złapało dopiero od momentu wyboru na władcę Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stanisław August Poniatowski miewał dobre pomysły. Jednym z nich byłoby ani chybi sympatyzowanie z masonerią, która chciała pokojowego, ale jednak zniszczenia Chorubska, które trawiło nasz kraj i ostatecznie go pogrążyło. Jednak nie ma co udawać, że Poniatowski uśmiechał się do wolnomularstwa tylko z tego powodu. Władca miał absolutnego fioła na punkcie szeroko pojętej kultury. Nie miało więc dla niego znaczenia, że jego opiekun artystów z ramienia dworu, inspektor teatru, a później oczywiście zupełnie przypadkiem dyrektor Mennicy, pan Moszczyński, był jednym z najwyżej postawionych polskich masonów. Drugą ważną postacią był generał Brühl. Obaj przyczynili się do powołania loży znanej jako Loża Cnotliwego Sarmaty, która później przemianowała się na Wielką Lożę. Zaczyna się komplikować? To dopiero początek, bo kluczowe okazało się, że wśród Wielkiej Loży jest bardzo wielu obcokrajowców, którym nie do końca pasuje dominacja języka polskiego. Stworzyły się więc odłamy polski, niemiecki i francuski i zrobił się taki bajzel, jak przy podziale korporacji taksówkarskiej, jak jedni drugim nie chcą odpuścić nazwy i rewiru, więc jest dużo ubliżania i żalu. Nie mam zamiaru tutaj nikogo katować szczegółami. Przejdźmy zatem do tego, kto z podziału Wielkiej Loży wyszedł obronną ręką. Byli to ludzie skupieni wokół Moszczyńskiego. Nikt już nie miał raczej wątpliwości, że na naszych ziemiach dominuje Loża Cnotliwego Sarmaty, a ostatecznym przypieczętowaniem tej pozycji było uznanie tej loży za oficjalne mistrzostwo prowincjonalne przez Wielkiego Mistrza Angielskiego. Oficjalnie niebagatelną i niezależną pozycję potwierdzili też koledzy masoni z Berlina. A z Francji? A z Francji nie. Nie spodobała im się polska niezależność, ale to w sumie lepiej, bo Moszczyński mógł pokazać swoją pozycję. Wściekł się tak bardzo i zrobił taki międzynarodowy raban, że francuskie loże pokornie podwinęły ogony. Wydawało się, że sprawy się wreszcie wyklarowały, jednak nie ma tak łatwo, bo o ile wolnomularstwo swoje idee miało szerzyć pokojowo i z założenia było apolityczne, to ogromna część polskich i nie tylko polskich masonów była zaangażowana politycznie. A umówmy się, XVII wiek to nie był okres politycznie spokojny. Znów trzeba było szlachetne pomysły i spotkania przenieść na dalszy plan, bo pojawiła się chociażby Konfederacja Barska. Lwia część osób zrezygnowała z loży, w tym Moszczyński, który wyjechał z Warszawy. Jego miejsce zajął pan Brühl i zrobił się znowu chaos, któremu nie będziemy poświęcać przesadnej uwagi w naszym kolejnym spotkaniu. To znaczy, nadal będzie o masonerii, ale w kontekście jak najbardziej emocjonującym. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.